Mam nadzieję, że dobrze się macie. Ja dzisiaj chyba też dobrze. Pewnie trochę jestem wystraszony wykładami. Zawsze to jakaś trema jest. A pewnie trochę tak, że jakoś tak źle spałem, więc mam nadzieję, że was nie pousypię. Mój temat dzisiaj to Pan zaopatruje. Boże zaopatrzenie to odpowiedź na potrzeby człowieka. Nie ma zaopatrzenia tam, gdzie nie ma potrzeb. Jeśli chodzi o potrzeby człowieka, to w sferze tej początkowo panowała równowaga. Potem jednak, niestety, po upadku człowieka, kiedy wynaturzeniu uległy potrzeby człowieka, to za chwilę wam udowodnię ze Słowa Bożego, doskonała harmonia pomiędzy potrzebą człowieka a Bożym zaopatrzeniem została zachwiana albo wręcz uległa destrukcji. I dlatego dzisiaj potrzebujemy mówić o tym, że Pan zaopatruje i potrzebujemy mówić o pewnych mechanizmach Bożego działania, ponieważ bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ciągle problem polega na tym, że gdzieś brakuje nam równowagi pomiędzy naszymi potrzebami a Bożym zaopatrzeniem. Potrzebujemy tego balansu i potrzebujemy dzieła Bożego w tej sprawie. A więc w momencie upadku człowieka ta doskonała równowaga między potrzebami człowieka a Bożym zaopatrzeniem uległa albo zachwianiu, a w wielu sytuacjach kompletnej destrukcji. Gdy umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus, tę zniszczoną harmonię uzdrowić może jedynie łaska Boża. Łaska oddziałuje na ludzką naturę, znajduje odpowiednią drogę od Bożej obfitości do człowieka. Najpierw kilka słów powiedzmy o potrzebach człowieka. Potrzeby człowieka są tak różnorodne i tak skomplikowane, jak różnorodna i skomplikowana jest jego natura. Bardzo się będę starał, by jak najmniej dzisiaj mówić o finansach, chociaż niestety jak poszukiwałem przykładów, to też wiele rzeczy dobrze widać na przykładzie finansów, ale chciałbym, byśmy potraktowali kwestię zaopatrzenia finansowego czy takiego materialnego jako sprawę jedną z wielu. Potrzeby człowieka są tak różnorodne i tak skomplikowane, jak różnorodna jest natura człowieka. I musimy o tym pamiętać i było to widać choćby dzisiaj wyraźnie w prośbach, które zanosimy do Pana. Dlatego potrzebujemy bardzo dużego balansu, bardzo dużej równowagi między naszymi potrzebami a Bożym zaopatrzeniem. Bo jakże łatwo człowiekowi być po prostu nieszczęśliwym, kiedy jego potrzeby są niespełnione. A więc jakie mamy potrzeby? Oczywiście, że mamy potrzeby duchowe. I w Kościele te potrzeby duchowe w sposób szczególny uwypuklamy. Ale popełniamy błąd, jeśli pomijamy inne potrzeby człowieka. Popełniamy błąd. Bo jeśli będziemy ludźmi duchowymi, to mimo wszystko mamy inne potrzeby. Potrzebujemy jeść. Potrzebujemy być kochani. I potrzebujemy kochać. Potrzebujemy mieć dzieci. Potrzebujemy być otoczeni przez ludzi, przez sąsiadów. Potrzebujemy relacji, które dadzą nam poczucie bezpieczeństwa. Mamy potrzeby intelektualne. I nie wystarczy niektórym ludziom powiedzieć, masz wierzyć, że Pan Jezus jest Panem i koniec. Ludzie potrzebują intelektualnych odpowiedzi na prawdy wiary. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, mówić o naszych potrzebach emocjonalnych, mówić o wielu innych sprawach. Oczywiście, że naszą potrzebą jest również to, żebyśmy mieli co najmniej minimum naszego zaopatrzenia do życia. Dlatego, kiedy mówimy o tym, że Pan zaopatruje, nie będziemy dzisiaj mówić wyłącznie o finansach, ale będziemy się odnosić do każdej potrzeby ludzkiej, żeby pokazać pewne mechanizmy, które działają w Królestwie Bożym. I będziemy też mówić o tym, że Pan, kiedy mówi o swoim zaopatrzeniu, nie tylko ma na myśli to, żebyśmy mieli dzisiaj rano pieniądze na chleb, ale żebyśmy mieli zaopatrzenie w każdej dziedzinie naszego życia, ponieważ Bóg się troszczy o każdą dziedzinę naszego życia. A dlaczego Bóg się troszczy o każdą dziedzinę naszego życia? Zanim przejdę nieco dalej, to chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Dlatego, że Bóg nas takimi stworzył. Bóg nas takimi stworzył. Naszą potrzebą jest to, żebyśmy mieli z kimś społeczność. Kiedy Bóg stworzył człowieka na początku naszej drogi tutaj na ziemi, człowiek miał doskonałą harmonię i doskonałą społeczność z Bogiem. Amen. Bóg przychodził do niego w powiewie i spotykał się z człowiekiem. Nie było nic, co by oddzielało człowieka od Boga. Boże, mam Ciebie, mam wszystko, tak? I Bóg popatrzył na człowieka i mówi: oj, gościu, nieszczęśliwy jesteś. Masz mnie, masz społeczność ze swoim Stwórcą, ale jesteś nieszczęśliwy. Jest ci niedobrze na tym świecie. Mimo, że przychodzę do ciebie w powiewie poranka, mimo, że możesz spożywać w ogrodzie z owocu wszystkiego, mimo, że ja się o ciebie troszczę, jesteś na tej ziemi i jesteś nieszczęśliwy. Postawię ryzykowną tezę. Jeśli nawet potrzeby duchowe dominują i powinny dominować w naszym życiu, to możemy być nieszczęśliwymi ludźmi tutaj na tej ziemi, mając Pana, mając doskonałą społeczność z Bogiem, jeśli pewne nasze potrzeby nie są zaspokojone. Bóg nas takimi stworzył. On to przewidział. On to wie. Więcej, On miał zamiar, żebyśmy takimi właśnie byli. I dlatego, mając Pana, możemy być nieszczęśliwi, kiedy jesteśmy samotni. Bo potrzebujemy kogoś kochać i potrzebujemy, żeby ktoś nas kochał. I możemy mieć Pana i doskonałą społeczność z Bogiem, ale ciągle możemy być nieszczęśliwi, kiedy nam tego brakuje. Mamy różne potrzeby emocjonalne. Mamy potrzeby seksualne. Boże, ja taki duchowy człowiek i mam potrzeby seksualne. Pan Bóg cię takim chce. Pan Bóg cię takim, taką chciał. On się nie pomylił. Potem powiemy trochę o naszej upadłej naturze, ale na razie mówimy o pewnym obrazie. Zadam wam pytanie. Czy Pan Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli głupi? Dlatego, chociaż jesteśmy duchowymi ludźmi, rozwijamy się intelektualnie. Nie boimy się zadawać uczciwych pytań dotyczących naszej wiary. A kiedy ktoś zadaje uczciwe pytania dotyczące naszej wiary, nie mówimy: co za okropny człowiek. Jak on może w ogóle o to pytać? Trzeba mówić amen i tyle. Nie. zadajemy trudne pytanie. Nie bójcie się zadawać kaznodziejom trudne pytania dotyczące naszej wiary. Nie zawsze znajdziemy odpowiedź od razu. Ale nie bójmy się tego, bo tacy jesteśmy. Takimi nas Bóg stworzył. Pozwólcie, że nie będę opowiadał dalej tych rzeczy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Bóg patrzy na nas w sposób zrównoważony. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, po upadku nasza natura została wynaturzona. Nasza natura została wynaturzona. I to się stało problemem. Bo niektóre nasze potrzeby stały się grzechem. Niektóre nasze potrzeby stały się zniszczeniem i stały się problemem. Już wam udowadniam to ze Słowa Bożego. Jest powiedziane tak. Jedna z piękniejszych, wspaniałych rzeczy, które zostały uczynione przez Pana, a potem Bóg to pobłogosławił, kiedy Bóg uczynił mężczyznę i kobietę, powiedział, opuści człowiek ojca i matkę swoją, połączy się z żoną swoją, będą jednym ciałem. To jest potrzeba. Ale dlaczego ludzie zaczęli potrzebować dwie albo 70 żon? Tak było, prawda? A więc z jednej strony potrzeba człowieka, bo potrzebujemy kogoś. A z drugiej strony widzimy, że po upadku ludzie zaczęli wynaturzać swoje potrzeby. Po co komuś takiemu jak Salomon, rozumiem, miał 400 żon, bo to nawet nie chodziło o to, żeby miał potrzebę tylu żon. Wtedy było tak, że dawano córkę za króla, żeby przymierze zawrzeć, pokój. Jeszcze pół biedy, to rozumiem. Ale po co mu 700 nałożnic? No ale to na marginesie. Człowiek po upadku ma tendencję do tego, żeby często swoje potrzeby mieć wynaturzone. Był pewien człowiek, jest opisany w pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdział, 19 i 20 wiersz, Lamek się nazywał. I on mówi tak, jeżeli Abel miał być pomszczony, no to mnie, jeśli chłopiec mnie zrani, ja go zabiję. I tam zaczyna wypowiadać do swoich żon o tym, co zrobi ludziom, jak mu zrobią krzywdę. I tak patrzę na to, no psychopata. Człowiek ma ten wewnętrzny mechanizm, żeby się bronić przed krzywdą. Ale ten wewnętrzny mechanizm został w życiu tego człowieka tak bardzo wynaturzony, że gotów był, nie wiem, pozabijać wszystkich, którzy mu wejdą w drogę. Bo człowiek ma, jeśli nie jest poddany Bogu, tendencję do tego, żeby być wynaturzony. Dzisiaj nie można mówić o doskonałej harmonii potrzeb i zaopatrzenia bez dominującej roli łaski Bożej w życiu człowieka. Jeśli w życiu człowieka Boża łaska darowana nam w Jezusie Chrystusie nie ma dominującej roli, z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziemy musieli mówić o wynaturzeniach potrzeb człowieka i bardzo często tam, gdzie wynaturzone są potrzeby człowieka, Boże zaopatrzenie nie ma nic do roboty. Tam, gdzie jest wynaturzenie tego, co jest darem Bożym, zachwiana jest harmonia pomiędzy zaopatrzeniem a potrzebami. Albo jest całkowita destrukcja między tymi dwiema rzeczami. Ta łaska może różne postawy w człowieku wszczepić. Od umierania dla swoich wynaturzonych potrzeb pogotowość do przyjęcia obfitości. I powiem szczerze, kiedy tak się dzisiaj, kiedy się przygotowałem do dzisiejszego wykładu, miałem z jednej strony dylemat, bo pomyślałem sobie, mogę podejść do sprawy w dwojaki sposób. Wpierw myślałem sobie tak, powiem w sposób zachęcający, bo wtedy jest i większa łatwość słuchania. Zdaje się, że to Michał powiedział, że nauczyciel ma 90% nauczania, a 10% przykładów, albo odwrotnie. I tak się zastanawiałem. Muszę wam powiedzieć, widziałem w swoim życiu, na różnych płaszczyznach mojego życia, cudowne świadectwa Bożego zaopatrzenia i z przyjemnością bym wam opowiedział. Pewnie by się łatwiej może nawet wam słuchało, a z drugiej strony pomyślałem sobie tak. Może warto by powiedzieć trochę głębiej o kilku rzeczach i w związku z tym może niekoniecznie będę opowiadał budujące świadectwa, chociaż tak powinno być, tak, żeby nie było wątpliwości, ale chciałbym trochę ponauczać. I niech to ziarno może nieco pomału w nas wzrasta, żeby przyniosło obfity plon, niekoniecznie natychmiastowy. A więc przejdźmy teraz do Bożego Słowa. Najpierw przeczytajmy fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, od 17 do 24 wiersza. Co prawda jest tam mowa o pieniądzach, ale chciałbym, żebyśmy, kiedy o czymkolwiek będę mówił, mówili o tym w szerszym kontekście, dobrze? Jeśli więc będę mówił o pieniądzach, czy coś wyjaśniał, to nie dlatego, że pieniądze są najważniejsze, ale raczej dlatego, że po prostu postaram się na tej podstawie coś wam wyjaśnić. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, od 17 do 24 wiersza. A gdy wracał Abraham po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Bardzo ciekawa historia. Krótko wprowadzę. Kiedy Abram jeszcze wówczas dowiedział się, że Lot jest w Sodomie i król pewien napadł na Sodomę i porwał również i Lota, zwyciężył, Abram zdecydował, że musi ratować swojego bratanka. Wziął więc 400 mężczyzn i za tą potężną armią pobiegł. Dogonili ich, pobił tego króla i wszystkich jeńców odbił, również i Lota. I kiedy wraca po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, a więc podejrzewamy, że ta armia była potężna, dzieją się dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz, spotyka się z Melchizedekiem. Kto to był Melchizedek? Tutaj jest powiedziane, że to był kapłan Boga Najwyższego. Gdybyśmy otworzyli Hebrajczyków 7 rozdział od 1 do 10 wiersza, dowiemy się, że Melchizedek był obrazem Pana Jezusa Chrystusa. A więc pozwólcie, że powiem to tak skrótowo. dla pewnych celów. Wychodzi naprzeciw niego kapłan Boga Najwyższego. Kapłan, który sprawuje nieprzechodnie kapłaństwo, który żyje na zawsze, który nie ma początku, jest bez rodu, podobny do Syna Bożego na wieki, a więc Jezus Chrystus. Jezus Chrystus wychodzi w postaci ludzkiej, to jest objawienie, teofania Jezusa w Starym Testamencie i zaczyna błogosławić Abrama. Zaczyna go błogosławić i mówi te wspaniałe słowa. Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce swoje. I co robi Abram? Daje mu, daje Melchizedekowi, daje Jezusowi dziesięcinę ze wszystkiego. I tutaj się zastanówmy. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, kiedy też czytam na przykład o Jakubie, do którego za chwilę się odniosę, widzę pewną szczególną rzecz dotyczącą relacji między człowiekiem a Bogiem właśnie w kwestiach dziesięciny. Nie tylko tutaj chodzi o pieniądze, ale o pewną zasadę. Mianowicie, kiedy widzi kapłana Boga Najwyższego, Abraham oddaje dziesięcinę. Chcę wam powiedzieć coś ważnego. Dziesięcina nie jest Bożym sposobem na finansowanie Kościoła. Dziesięcina to coś daleko więcej. Abram przychodzi do Boga i dziesięcina w jego działaniu to jest znak uległości wobec Boga. To nie jest sposób na finansowanie Bożego Królestwa. To jest oznaka uległości. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Bogiem. Od Ciebie jestem uzależniony. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Jest to zewnętrzny znak poddaństwa temu Bogu Chrystusowi w sprawach dotyczących życia doczesnego. Kiedy Abraham oddaje mu dziesięcinę, to tak jakby powiedział: Panie, ja Tobie zawdzięczam zwycięstwo nad tymi królami. To nie jest tak, że to ja jestem kimś szczególnym. To nie jest tak, że jakieś szczególne warunki spełniłem i proszę. Abraham, kiedy jest błogosławiony, oddaje dziesięcinę Chrystusowi ze wszystkiego. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy byli księgowymi. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to zewnętrzny znak uległości wobec Chrystusa. Zewnętrzny znak, że jestem lennikiem Jego, że Mu wszystko zawdzięczam. A więc jeśli oddaję całą dziesięcinę, mówię: Panie, całe moje życie zależy od Ciebie. I ja to uznaję. Tak zrobił Jakub, kiedy powiedział tak: Boże, jeśli mnie zaprowadzisz tam, w Betelu, pobłogosławisz i wrócę żywy. I wtedy powiedział, słuchajcie uważnie, dwie rzeczy. Będziesz moim Bogiem i oddam Ci dziesięcinę ze wszystkiego. Ponownie znak uległości człowieka wobec Boga. Kiedy nie oddajemy Bogu dziesięciny, jest to również pewnym znakiem. Znakiem, że nie akceptujemy tej władzy nad swoim życiem tutaj na ziemi. Jeśli oddajemy częściowo dziesięcinę, jest to zewnętrznym znakiem, że akceptujemy tę władzę nad sobą w pewnej mierze, a w pewnej mierze tej władzy nie akceptujemy. Rezerwujemy sobie prawo weta, rezerwujemy sobie prawo do pewnej niezależności. Tak ja rozumiem, pomagasz mi, wyceniam cię na tyle procent, ale nie zgadzam się na całkowitą uległość wobec ciebie w sprawach dotyczących tego życia na ziemi. Ja podkreślam, to dotyczy spraw dotyczących życia na ziemi, a nie kwestii naszego zbawienia. Ja się do kwestii naszego zbawienia nie odnoszę. Ta historia mówi nam jeszcze coś bardzo ciekawego. Mianowicie powiada o tym, że kiedy Abraham oddał dziesięcinę ze wszystkiego, czy Abram jeszcze wówczas, przychodzi do niego król Sodomy i mówi: Abramie, wszystko, co zdobyłeś, co nam zostało zabrane przez tamtego króla, sobie zabierz, a daj nam tylko ludzi. I Abram wypowiada takie słowa. Podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Król Sodomy jest jakby symbolem tego świata. I to nie znaczy, że tam nie było między nimi żadnych interakcji, ale przez takie stwierdzenie Abram jakby mówi tak. Ja jestem uległy Bogu. On jest moim panem. On jest moim władcą. Jemu daję dziesięcinę. I nie chcę, żeby świat był moim zaopatrzeniem. Musimy to zrozumieć w taki sposób zrównoważony. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się nie posługiwali złotówkami i do pracy nie poszli. Chodzi mi o pewien duchowy aspekt. Nie wezmę od ciebie nic, bo moim zaopatrzeniem jest mój Pan i Jemu wszystko zawdzięczam i Jemu oddaję dziesięcinę. Od ciebie nie chcę nic. To jest bardzo ważne. Za chwilę do tego dojdziemy. Chcę wam bowiem powiedzieć, że za wszystko trzeba zapłacić. Za wszystko trzeba zapłacić. Wszelkie zaopatrzenie kosztuje. I nie udawajmy, że nie. Wszelki dar kosztuje. Kiedy przyszedł szatan, wąż do Adama i Ewy, zapomniał im dodać jeden ważny fakt. Ich potrzebą było poznanie dobra i zła. Zapragnęli tego. I diabeł zapomniał dodać, że oprócz tego, że będą znali dobro i zło i że będą jak Bóg, małymi literkami dopisał: ach, zapomniałem wam dodać. Od tej pory będziecie pod moją władzą. Od tej pory ja będę panował. I oni: a no tak, poznamy dobro i zło, no jest to drzewo, fajne, pięknie wygląda. Ale nie wiedzieli, że zniszczona zostanie harmonia z Bogiem. Zapłacili harmonią i społecznością z Bogiem. Nie wiedzieli, że od tej pory ziemia będzie dla nich przeklęta. Nie wiedzieli, że będzie rodzić osty. Że w pocie czoła człowiek będzie pracował. Nie wiedzieli o tym wszystkim. I pewnie, gdyby mogli porozmawiać z diabłem, diabeł powiedziałby: ups, zapomniałem dodać. Drobnostka, zapomniałem dodać. Każdy pan, który decyduje i dominuje nad twoim życiem, mówię o sposobie duchowym, a nie o tym, co się dzieje w naszym kraju czy w środowisku, gdzie żyjemy, sprawi, że będziesz musiał zapłacić. Tak było w ogrodzie Eden. W Egipcie jak było? My damy wam pracę. Damy wam za darmo ryby. Wyobrażacie sobie? Idziecie na deptak? Fryteczki, rybka za darmo? Tylko zapomnieli na początku dodać, że potem będą decydować, co z twoimi dziećmi będzie. Rybka będzie za darmo, ale to my zdecydujemy, co się stanie z waszymi dziećmi. I chcę wam powiedzieć, że te duchowe prawdy są niezwykle istotne, bo bardzo często my, Boży lud, kupczymy naszym zaopatrzeniem, nie wiedząc, że możemy się dostawać pod władzę Boga, pod Jego zaopatrzenie, pod Jego królowanie, pod Jego dominację nad naszym życiem. albo poprosimy kogoś innego, kto przypadkiem zapomni dodać, że jeszcze są pewne warunki do spełnienia. Może warunki dotyczące naszych dzieci. Kiedy Jezus był kuszony i kiedy przyszedł do Niego diabeł, pokazał Mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich. I mówi, ja Ci to wszystko dam, tylko oddaj mi pokłon. Zwróćcie uwagę na to, że Jezus nie powiedział, diable jeden wstrętny, to wcale do Ciebie nie należy, ja jestem Panem. Jezus tak nie powiedział. Jezus nie kłócił się z diabłem, czy diabeł może mu dać królestwa świata i ich chwałę, czy nie. Wiecie dlaczego? Prawdopodobnie wiedział, że może mu dać. Prawdopodobnie wiedział, że kiedy diabeł poprzez upadek człowieka rozpoczął panowanie nad ziemią, nad ludźmi, nad tym wszystkim, co tu się działo, Jezus dobrze wiedział, że diabeł ma moc i władzę i panowanie ponad całą ziemią. Chcesz królestwa świata? Chcesz ich bogactwa? Chcesz ich chwałę? Proszę. Tylko czy my chcemy mieć takiego Pana nad sobą? A drugie pytanie brzmi, czego nam nie dopowiedział? Pytanie brzmi, czego nam diabeł nie dopowiada? I Jezus oczywiście nie oddał Jemu pokłonu, nie skłonił się przed Nim, nie uznał Jego władzy i panowania, bo On był Panem i powiedział Panu Bogu swemu, Jemu jedynie będziesz się kłaniać. Ale to oznaczało coś więcej. To oznaczało też, że człowiek uległy będzie jedynie Bogu. Uległy będzie jedynie i wyłącznie Bogu. Chcę Ci powiedzieć, że za wszystko trzeba zapłacić. Ale problem polega na tym, że musisz żyć w pewnej harmonii ze źródłem swojego zaopatrzenia. I ja w tej chwili nie opowiadam, w jaki sposób Bóg będzie dawał Ci Twoje zaopatrzenie. Jakie środowisko musi być stworzone, żeby dać Ci Jego zaopatrzenie. Ja w tej chwili do tego się odnoszę. Odnoszę się raczej do pryncypiów, do zasad. Musisz żyć w harmonii ze źródłem swojego zaopatrzenia, żeby nastąpił przepływ tego, co jest dobrem do Twojego życia. Abraham nie chciał żadnej harmonii z Sodomą. Ponieważ on chciał harmonii z jednym wyłącznie źródłem swojego zaopatrzenia. Bóg jako źródło zaopatrzenia rozpoczyna działanie w naszym życiu, trwałe działanie, stałe działanie. Ja nie mówię o czasach ochłody. Ja nie mówię o czasach urodzajnych, które Bóg daje ludziom, jak mówią o tym Dzieje Apostolskie. Ale mówię raczej o stałym przepływie Bożego zaopatrzenia. Wiążesz się z Bogiem, zaczynasz żyć w harmonii ze swoim Panem, zaczynasz żyć w uległości wobec swojego Boga i to sprawia, że te drzwi do przepływu Bożej łaski i Bożego działania w Twoim życiu są szeroko otwarte. I nie mówimy tutaj tylko o pieniądzach i nie jesteśmy księgowymi, żeby przeliczać, ile w naszym portfelu mamy od Boga i co Bogu zawdzięczamy. Ale musimy powiedzieć, że dotyczy to także innych dziedzin naszego życia. Gdzie się zaczyna Boże zaopatrzenie, jeśli chodzi o zbawienie naszych dzieci? Panie Boże, ja żyję po swojemu, ale słyszałem, że Ty chcesz, żeby wszyscy ludzie będą zbawieni, to niech moje dzieci będą zbawione. Nie. Zaczyna się wszystko od harmonii z Bogiem i uległości wobec Niego. Możemy odnosić się do innych naszych potrzeb. Możemy się odnosić do potrzeb dotyczących naszego uzdrowienia. Jezus Chrystus już wszystko wykonał. Jezus Chrystus przez swoje sińce i rany dał nam uzdrowienie. Co z tego, jeśli mamy zerwaną uległość z naszym Panem i żyjemy z tym światem? To powiem tak, może nam się coś dobrego przydarzyć. Ale czy możemy mówić o przepływie, stałym przepływie Bożej łaski i Bożego zdrowia? Tutaj postawiłbym znak zapytania. Wiecie, możemy mówić o innych naszych potrzebach. Możemy mówić o potrzebie zaspokojenia naszej samotności. Możemy mówić o potrzebie zaspokojenia naszej seksualności. Możemy mówić o potrzebie finansów. Możemy mówić o potrzebach także i intelektualnych. Powiem wam tak, ja jestem świadectwem tego, że Bóg rozwija człowieka także i intelektualnie. Wszystko zawdzięczam mojemu Panu. Przecież ja się nawet uczyć nie chciałem, jak Pan mnie znalazł. Naprawdę. Ja się w ogóle uczyć nie chciałem. To jest Boże dzieło, że Pan Bóg kazał mi zdać maturę i pójść na studia. Chcę wam powiedzieć, że istnieje wiele potrzeb w naszym życiu, których początkiem jest uległość wobec Pana. Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Panie, ja żyję po to, by być w harmonii z Tobą. By ulegać Ci we wszystkim, co jest Twoją wolą. Panie, ja żyję po to, by się Tobie poddać. Ja żyję po to, by się Tobie podobać. I kiedy żyjemy poddając się naszemu Bogu, albo powiem może jeszcze inaczej, w drugiej części rozwinę te myśli. Z Bogiem jest jak z rodziną. Z Bogiem jest jak z rodziną. Czy moje dzieci są grzeczne, czy nie, to ja je ubieram i ja je karmię. A kiedy przychodzą do mnie dzieci sąsiada, czasem i zjedzą. Tak? Czasem coś im podarujemy, bo są urodziny. Często nam się zdarza, że wiecie, jak to jest w dzisiejszych czasach. Nasze dziecko z jakichś ciuszków wyrasta, przekazujemy to następnym, więc dajemy innym, ale ja za nich nie jestem odpowiedzialny. Tamte dzieci mogą, jak będą niegrzeczne i nie będę ich lubił. Oczywiście wiemy, że wszystkie dzieci lubimy. I żadne dzieciaki nas nie denerwują, nie? Ale bez względu na to, jakie są moje dzieci, ja je żywię, ja je ubieram, ja je przytulam. Dlaczego? Bo są moje. I wszystko, absolutnie wszystko, co dotyczy także Bożego zaopatrzenia. Nie mówię teraz o przypadkach, bo one bywają. Bóg jest dobrym i miłosiernym dla wszystkich. Ale jeśli chodzi o zaopatrzenie w Jego dobra i Jego łaski, wszystko zaczyna się od związania się z Panem. Od harmonii z Nim. Od uległości wobec naszego Boga. I wtedy On się zaczyna troszczyć. O pieniądze, o ubranie, o nasze samopoczucie, o nasze potrzeby dotyczące relacji z innymi ludźmi, o nasze potrzeby emocjonalne, o nasze potrzeby zdrowotne, o nasze potrzeby intelektualne, ile byśmy tam ich nie wymienili. Wszystko zaczyna się od związania się z Panem, od harmonii z naszym Bogiem, od przynależności do Niego i od uległości. I Pan Bóg nawet przerwy nam daje, żebyśmy odpoczęli. Za 15 minut spotykamy się.